podczas dni paniki w październiku 1941 roku, gdy Niemcy parli na Moskwę, chcąc otrzymać jakieś dyspozycje, telefonował gdzie mógł, ale telefony zamilkły. Zaczął więc biegać po urzędach i stwierdził, że nie ma nikogo ani w komitecie rejonowym partii, ani w miejskim, ani w okręgowym, że wszystkich jakby wiatr jakiś porwał, że gabinety są puste. Jak się zdaje, wyżej już nie próbował szukać. Wrócił do swojej instytucji i powiedział: towarzysze, całe kierownictwo dało nogę, ale my jesteśmy komunistami, będziemy bronić się sami. I zabrali się do obrony. Ale za to jedno kierownictwo dało nogę, ci, co uciekli, właśnie jego, który nie uciekł, wpakowali za kraty na 8 lat za antysowiecką agitację. Był to człowiek cichy i pracowity, ofiarny przyjaciel, jedynie w bardzo intymnych rozmowach zwierzał się, że wierzył, wierzy i będzie wierzyć. Nigdy się tym nie popisywał. Albo taki Mikołaj Kalistratowicz Gaworko, geolog, który będąc już dochodiagą w Orkucie, ułożył odę do Stalina. Zachowała się do dziś dnia, ale nie po to, by ją opublikować, nie po to, by zyskać za to jakieś ulgi, tylko dlatego, że tak mu coś w duszy grało. I chował tekst w zakamarkach kopalni, chociaż po co to było ukrywać. Czasami tacy ludzie zachowują wiarę aż do końca. Czasami zaś jak Kowacz, Węgier z Filadelfii, którzy z 39 innymi rodzinami przyjechał organizować komunę rolną pod Kachowką, aresztowany w 37, po rehabilitacji odmawiają przyjęcia legitymacji partyjnej. Inni zrywają jeszcze prędzej, jak pewien inny Węgier, Szabo, dowódca syberyjskiego oddziału partyzanckiego podczas wojny domowej. Oznajmił on już w 37, siedząc w więzieniu: gdybym był teraz na wolności, to bym skrzyknął swoich partyzantów, całą Syberię bym poderwał, ruszyłbym na Moskwę i rozpędziłbym tę zgraję. Otóż ani tych pierwszych, ani drugich ten rozdział nie dotyczy. Zresztą jeśli ktoś tak się odstrychnął jak ci dwaj Węgrzy, to go sami ortodoksi skreślą. Nie będzie tu mowy również o figurach anegdotycznych, o tych, którzy w celi udają ortodoksów, aby kapuś pozytywnie doniósł o nich śledczemu. Albo jak Podwarkow junior, który na wolności kolportował ulotki, w spaskim obozie natomiast ostentacyjnie sprzeczał się z przeciwnikami reżimu, w tej liczbie zrodzonym ojcem, sądząc, że w ten sposób dochrapie się jakichś ulg. Będziemy tu mówić o takich ortodoksach, którzy popisywali się swoją ideologiczną czystością naprzód przed śledczym, potem w celach więziennych, później w obozie, czyniąc to na każdym kroku, a teraz patrzą na swoje obozowe przeżycia wciąż przez te same szkła. Zastanawiająca zasada selekcji sprawiła, że to wcale nie byli prości robotnicy. Tacy ludzie zwykle przed aresztowaniem piastowali wysokie urzędy, ich sytuacja życiowa była doskonała. W obozie za nic też nie chcieli pogodzić się z myślą, że mogą tu zginąć i z większą niż inni zaciekłością starali się wybić z szarej masy. Byli wśród nich wszyscy funkcjonariusze śledczy, prokuratorzy, sędziowie i naczelnicy obozów, którzy sami trafili za kraty, a także wszyscy teoretycy, wyznawcy i głosiciele, pisarze jak Srebriakowa, Diakow czy Aldan Siemionow, też należą do tej kategorii, do żadnej innej. Spróbujmy ich zrozumieć. Kpiny są nie na miejscu. Upadek sprawił im niemały ból. Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. To było ich ulubione, dziarskie powiedzonko, mające wszystko usprawiedliwić, i nagle sami oni znaleźli się wśród tych wiórów pod toporem. Prochorow Pustowier opisuje scenę, która miała miejsce na Manzowce, specpunkt obozu Bamlag, w pierwszych miesiącach 1938 roku. Ku ogólnemu zdumieniu tubylców przywieziono jakiś niezwykły kontyngent specjalny i w bardzo tajemniczy sposób odseparowano go od reszty. Takiego transportu nikt tu nigdy nie oglądał. Nowo przybyli mieli na sobie skórzane palta, futrzane kurtki trzyćwierciowe, bostonowe i szewiotowe garnitury, buty na miarę, pantofle. Lepsze towarzystwo 20 lat po październiku już miało nosa. Znało się na strojach niedostępnych dla ludzi pracy. Zła organizacja albo czyjaś złośliwość sprawiła, że nie wydano im roboczych sortów i zapędzono ich w tych szewiotach i chromach do kopania rowów po kolana w rzadkiej glinie. Na styku dwóch desek toru jeden z nich przewrócił taczkę, z której wysypał się cement. Przybiegł brygadzista Urka, sklął i walnął winowajce po plecach. Łapami pozbieraj, niedorajdo. Ten wrzasnął histerycznie. Jak śmiecie się tak znęcać nade mną? Jestem byłym prokuratorem republiki. I łzy polały mu się ciurkiem z oczu. A kij ci w ryj, co mnie obchodzi, żeś ty prokurator republiki, ścierwo? Jak ci w mordę ten cement wbije, to dopiero będzie z ciebie prokurator. Teraz jesteś tu za wroga ludu i musisz harować. Zresztą kierownik robót ujął się w końcu za prokuratorem. Niech mi ktoś opowie coś podobnego o carskim prokuratorze, siedzącym w obozie w roku 1918. Nikt palcem nie ruszył, nikt się nad takim dziś nie ulituje. Istnieje jednomyślne przekonanie, że to nie byli wcale ludzie. Żądali dla podsądnych kar po roku, po trzy, po pięć lat. A własnego, rodzonego sowieckiego prokuratora, jakże tu nie żałować, chociaż nosi ci ten bostonowy garnitur, a żądał dla swoich podsądnych albo czerwońca, albo podmur. Powiedzieć, że ich bolało, to mało. Nie mieściło im się w głowie, że taki cios, taką klęskę zawdzięczają swojej, rodzonej partii. Przy tym z pozoru za nic, niewinnie. Przecież partii nic nie zawinili. Partii to już na pewno nie. Była to kwestia tak bolesna, że wśród nich w ich kręgu uchodziło za nietakt, za koleżeński wybryk zadawanie pytań typu za co cię posadzono. Jedyne to było w swoim rodzaju pokolenie aresztanckie, tak wrażliwe, alergiczne. Toćmy w 45. mlaszcząc z uciechy, każdemu nowemu znajomemu, nie krępując się wcale przed celą, opowiadaliśmy dzieje naszego aresztowania. Oto jacy to byli ludzie. Męża Olgi Sliosberg już aresztowano. Z kolei przyszli po nią. Robią rewizję. Rewizja trwa 4 godziny. Przez cały ten czas Olga porządkuje protokoły zjazdu stachanowców przemysłu szczotkarskiego, bo na tym zjeździe sekretarzowała poprzedniego dnia. Bardziej martwiło ją, że protokoły niegotowe, niż to, że rozstaje się z dziećmi. Nawet śledczy kierujący rewizją nie wytrzymał w końcu i upomniał ją. Niechże się pani chociaż z dziećmi pożegna. Oto jacy to byli ludzie. Elżbieta Cwietkowa, siedząc w kazańskim więzieniu karnym w 38 roku, dostała list od 15-letniej córki. Mamo, powiedz mi, napisz mi wreszcie, czy jesteś winna, czy nie. Wolę, byś była niewinna, nie wstąpię wtedy do komsomołu i twojej krzywdy nie wybaczę. A jeśli jesteś winna, to więcej nie będę do ciebie pisać i zacznę cię nienawidzieć. Więc teraz ta matka, siedząca w mokrym grobie separatki, oświetlonej mdłą żarówką, zagryza się myślą. Jak córka będzie mogła żyć bez komsomołu? Czy można pozwolić jej znienawidzić władzę sowiecką? Niech już lepiej mnie nienawidzi. I odpisuje córce, jestem winna, wstąp do komsomołu. Niemały to ciężar. Jest to rzecz dla ludzkiego serca nieznośna. Podstawiając kark pod ojczysty topór, jeszcze usprawiedliwiać ten cios. Ale taką cenę płacić musi człowiek za to, że duszę daną mu przez Boga oddał na służbę ludzkim dogmatom. Każdy z ortodoksów nawet dzisiaj powie, że Cwietkowa postąpiła słusznie. Nawet dziś nie sposób ich przekonać, że to właśnie jest gorszenie maluczkich, że ta matka zdeprawowała swoją córkę i okaleczyła jej duszę. Oto jacy to byli ludzie. J.T. z całą szczerością obciążyła w zeznaniach własnego męża, byleby nie zaszkodzić partii. Jak można by się nad nimi litować, Gdyby chociaż dziś, po niewczasie, zrozumieli, jak godni politowania byli wtedy. Cały ten rozdział inaczej mógłby być napisany, gdyby przynajmniej dziś potępili swoje ówczesne nastawienie. Ale stało się tak, jak wymarzyła sobie Maria Danielian. Jeśli kiedykolwiek stąd wyjdę, to będę tak żyć, jakby się nic nie stało. Wierność? A po naszemu, na takich lbach kołki można ciosać i ani drgną. Ci adepci teorii ciągłego rozwoju uznali, że być wiernym tej teorii to znaczy zrezygnować z wszelkiego rozwoju własnej myśli. Jak powiada Mikołaj Adamowicz Wileńczyk, który odsiedział 17 lat. Myśmy wierzyli partii i nie zawiedliśmy się. Czy to wierność, czy ciosanie kołków? Nie, nie. Nie na pokaz, nie z nakazu hipokryzji toczyli oni spory w celach, broniąc każdej dyrektywy władz. Dyskusje ideologiczne były im potrzebne, aby podtrzymać w sobie przekonanie, że mają rację, bo inaczej można zwariować. Chciałby człowiek im współczuć, ale tak dobrze widzą oni swoją krzywdę, a nie widzą wcale swojej winy. Ludzi tych nie wyłapywano przed 37 rokiem, a po 38 tylko niewielu już poszło za kraty. Dlatego mówi się o nich, że to branka 37 roku. Nazwę tę stosować można, byleby się nie mąciło ogólnej perspektywy, nie przeszkadzało widzieć, że nawet w najgorętszym okresie wsadzano nie tylko ich, ale że wciąż sączył się i sączył strumień chłopów i robotników i młodzieży, że dalej grabie zbierały inżynierów, techników, agronomów, ekonomistów i szeregowych wierzących. Poborowi z 37 języki mają obrotne, znają drogę do radia i na łamy gazet, stworzyli legendę 37. Legenda ta opiera się na dwóch twierdzeniach. Po pierwsze, jeśli w ogóle za sowieckich czasów kogoś pakowano za kraty, to tylko w 37. Tylko więc o wydarzeniach roku 37 należy mówić, i tylko one powinny budzić oburzenie. Po drugie, w 37 roku też tylko ich pakowano. Tak właśnie piszą. Ten straszny rok, gdy wyaresztowano najwierniejszą kadrę partyjną, sekretarzy KC Republik Związkowych, sekretarzy komitetów okręgowych, przewodniczących rad narodowych, dowódców okręgów wojskowych, korpusów, dywizji, marszałków i generałów, okręgowych prokuratorów, sekretarze rejkomów, przewodniczących rejonowych komitetów wykonawczych. W pierwszych rozdziałach naszej książki już zdaliśmy sprawę z ogromu fal więźniarskich, które szturmowały archipelag przez 20 lata przed 37 rokiem. Jak długo już trwał ten proces? Ileż to milionów się przewaliło? Ale nawet uchem nie zastrzygli, nawet nie mrugnęli okiem przyszli poborowi z 37, uważając to wszystko za rzecz normalną. Jak o tej powodzi mówili między sobą, tego dobrze nie wiemy, ale na przykład Paweł Piotrowicz Postyszew, nie wiedząc jeszcze, że taki sam go los czeka, używał takich oto słów. Był emisariuszem Stalina przy KC Ukrainy. W 31 roku na zjeździe pracowników aparatu sprawiedliwości kontynuować z całą surowością i bezwzględnością naszą politykę karną w stosunku do wrogów klasowych i zdeklasowanych, wyobcowanych wyrzutków. Czego warci są ci zdeklasowani? Kto właściwie nie może być uznany za takiego? W 32 roku. Jasne, że chociaż tych ludzi poddaliśmy już próbie ognia przy rozkułaczaniu, ani na chwilę nie wolno nam zapominać, że ten wczorajszy kułak wcale nie został moralnie rozbrojony. I jeszcze przy innej okazji. W żadnym wypadku nie przytępiać ostrza polityki karnej. A jakież ostre to ostrze, Pawle Piotrowiczu. A ogień, którym się ludzi próbuje, jakże piecze. Gierowa tak dziś powiada. Póki ofiarami aresztowań byli ludzie nieznani albo mało znani, ani ja, ani nasi znajomi nie zdradzali żadnych wątpliwości co do zasadności tych represji. Ale gdy zabrano moich najbliższych, gdy sama znalazłam się za kratami, gdzie spotkałam dziesiątki najlepszych członków partii, również w charakterze więźniów, wówczas to, jednym słowem, zachowywali niewzruszony spokój, póki aresztowania dotyczyły ludzi z ulicy. Oburzenie ogarnęło ich dopiero wtedy, gdy zaczęto posyłać za kraty ludzi z ich środowiska. Stalin pogwałcił tabu, które uważano za niewzruszone. To ono właśnie czyniło ich życie tak pełnym radości. Na pewno, że to się w głowie nie mieści. Na pewno, że trudno było się z tym pogodzić. W celach pytali gorączkowo. Towarzysze, nie wiecie, co to za przewrót? Kto zajął nasze miasto? I jeszcze grubo później, już wiedząc, że nie ma powrotu, wzdychali i jęczeli. Gdyby żył Ilicz, nigdy by do tego nie doszło. Do jakiegoż to tego? Czy nie zdarzyło się to i dawniej, tylko że z innymi? Ale jak? Te kanclerskie głowy, ci wykształceni marksiści, ci teoretycy, wytrzymali egzamin sprawności myślowej. Jak też przemyśleli i pokładali sobie we łbie te wypadki historyczne, nie przerzute jeszcze na papkę, nie wałkowane w gazetach? A wypadki historyczne w ogóle lubią przytrafiać się znienacka. Całe lata tresury nauczyły ich gnać fałszywym tropem, więc też teraz dawali objaśnienia zaskakujące wręcz swoją głębią. Po pierwsze, to tylko zręczna intryga zagranicznych wywiadów. Po drugie, to monstrualne szkodnictwo. W NKWD uwili sobie gniazdo szkodnicy. Wariant o charakterze mieszanym. Wywiad niemiecki opanował pewne ogniwa NKWD. Po trzecie, to tylko wybryki lokalnych NKWD-zistów. I we wszystkich trzech wypadkach ta sama śpiewka. To także nasza wina, bośmy byli za mało czujni. A Stalin o niczym nie wie. Stalin nie wie o tych aresztowaniach. Niech się tylko dowie, to ich wszystkich rozpędzi, a nas każe wypuścić. Po czwarte, w szeregach partyjnych rzeczywiście szaleje epidemia zdrady. Kraj roi się od wrogów, większość siedzi tu za służenie. To wcale nie komuniści, to kontra. Także w celi trzeba się mieć na baczności, nie wolno przy nich gęby otworzyć. Tylko ja jeden siedzę tu niewinnie. No, może ty również. Do tego wariantu da się zaliczyć również przypadek Mechanoszyna, byłego członka REF Wojen Sowietu, naczelnego wojskowego organu kolegialnego, na którego czele podczas wojny domowej stał Trocki. Niechby go tylko wypuszczono i dano wolną rękę, ten by dopiero ludzi ponawsadzał. Po piąte, te wszystkie represje są koniecznością historyczną, koniecznym etapem rewolucji naszego społeczeństwa, twierdzili tak nieliczni spośród teoretyków, którzy nie postradali samokontroli, na przykład pewien profesor Instytutu Gospodarki Międzynarodowej imienia Plechanowa. Wyjaśnienie w zasadzie słuszne i właściwie podziwu jest godne, iż profesor tak inteligentnie i prawidłowo rzecz ujął, tylko że sama ta prawidłowość nie została przez nikogo z nich objaśniona. Wszyscy deli w jedną dudę konieczności historycznej. Stosując ten bałamutny termin, można w każdym wypadku mieć rację. We wszystkich tych pięciu wariantach nikt, rzecz jasna, nie myślał przypisywać winy Stalinowi. Stalin dalej był słońcem bez plam. Na tle tych zadziwiających hipotez całkiem uzasadnioną wydaje się ta, którą Narokow, Marczenko, wkłada w usta bohaterów swojej książki Wielkości pozorne, że wszystkie te aresztowania to tylko komedia zaaranżowana dla sprawdzenia, kto jest prawdziwym, wiernym stalinowcem. Trzeba wykonać wszystko, czego żądają od człowieka. Kto podpisze wszystko bez szemrania i poczucia krzywdy, tego czeka później awans. I jeśli ni stąd, ni zowąd jakiś stary członek partii, na przykład Aleksander Iwanowicz Jaszkiewicz, białoruski cenzor, zachrypiał ze swojego kąta cyli, że Stalin to żadna tam prawa ręka Lenina, tylko zły pies i że póki on nie zdechnie, nikt się niczego dobrego nie doczeka, to na takiego zuchwalca inni rzucali się z pięściami i jeden przez drugiego słali na niego donosy śledczemu. Nie sposób wyobrazić sobie, żeby ktoś z tych prawomyślnych choćby przez chwilę śmiał marzyć o śmierci Stalina. Oto jakie szczyty osiągała nieustraszona myśl badawcza naszych ortodoksów w 1937 roku. Jakąż w tych warunkach mogli przybrać postawę wobec sądu? Zapewne taką samą, jak Pearsons w roku 1984 Orwella. Czy partia zdolna jest w ogóle do aresztowania kogoś niewinnego? Na rozprawie oświadczy im: dziękuję, żeście poratowali wtedy, kiedy jeszcze było co ratować. Jakie też wyjście sobie znaleźli? Jaki wniosek praktyczny podpowiedziała im ich rewolucyjna teoria? Wniosek wart wszystkich przesłanek. Oto on. Im więcej ludzi znajdzie się za kratami, tym prędzej tam na górze zrozumieją, że coś nie gra, że to był błąd. Dlatego też trzeba starać się o wymienienie jak największej liczby nazwisk. Obciążać w zeznaniach jak najwięcej osób wyraźnie niewinnych. Przecież całej partii nie wyaresztują. A Stalinowi wcale nie o całą chodziło, wystarczali mu wybitniejsi i komuniści o długim stażu partyjnym. Ze wszystkich rosyjskich partii politycznych komunistyczna była pierwszą, której członkowie jęli składać fałszywe zeznania przeciwko sobie samym. Im także należy się palma pierwszeństwa za piramidalne odkrycie, wymieniać jak najwięcej nazwisk, dążyć do wplątania jak największej ilości ludzi. Rosyjscy rewolucjoniści nie słyszeli dotąd o niczym podobnym. Czy w teorii tej przejawiła się ich krótkowzroczność, ubóstwo myślowe? Intuicja mówi mi, że nie, że u podłoża był tu strach. A teoria służyła tylko do pośpiesznego zamaskowania własnej słabości. Przecież uchodzili od dawna już bezpodstawnie za rewolucjonistów, a teraz, gdy przyjrzeli się sobie, musieli wzdrygnąć się ze zgrozy. Okazało się, że nie potrafią sprostać naciskowi. Ta teoria uwalniała ich od konieczności walki z funkcjonariuszem śledczym. To chociaż powinni byli zrozumieć, że tę czystkę Stalin koniecznie musiał przeprowadzić, aby dokonać równania w dół, ściągnąć partię do swego poziomu. Oczywiście nie chcieli pamiętać, że jeszcze całkiem niedawno pomagali Stalinowi w rozgromieniu opozycji, ba, w poskramianiu ich samych. Przecież Stalin dawał swoim bezwolnym ofiarom szansę, pozwalał im na ryzyko buntu. Ta gra nawet go bawiła. Aresztowanie członka KC możliwe było tylko za zgodą wszystkich pozostałych. Taką zasadę wprowadził do statutu sam Tygrys Swawolnik. I oto podczas pełnych znojnej czczości zebrań plenarnych i narad krążył z rąk do rąk papierek, gdzie w trybie bezosobowym zawiadamiano, że wpłynął materiał kompromitujący takiego to a takiego i że proponuje się obecnym, aby wyrazili zgodę albo sprzeciw na usunięcie danej osoby ze składu KC. A ktoś tam jednocześnie patrzył, jak długo czytający studiuje ów papierek. I każdy kładł swój podpis. W ten sposób Komitet Centralny WKPB sam się rozstrzelał. A Stalin już wcześniej odgadł i poddał próbie ich słabą stronę. Skoro czołówka partii zgodziła się na wysokie pensje, tajne zaopatrzenie, osobne sanatoria, to już była w potrzasku, już była złamana. A z kogo składał się spectrybunał, który sądził Tuchaczewskiego i Jakira? Sędzią był Blicher, był Jegorow, marszałkowie, ofiary czystek nieco późniejszych, oraz Turowski. Tym łatwiej było im zapomnieć, zresztą nigdy tego nie czytali, o sprawach tak odległych jak orędzie patriarchy Tichona do Rady Komisarzy Ludowych z 26 października 18 roku. Nawołując do miłosierdzia i wypuszczenia na wolność niewinnych, przestrzegał ich niezłomny patriarcha: zaiste wam powiadam, będą szukać od narodu tego krwie wszystkich proroków, którą wylał ten naród. Ewangelia według świętego Łukasza. I wszyscy, którzy miecz biorą, mieczem poginą. Ale wydawało się to wtedy śmiechu warte, niemożliwe. Kto z nich mógł sobie wtedy uprzytomnić, że historia bierze jednak odwet, że zna tajemną słodycz nierychliwej sprawiedliwości, tyle że dziwne nadaje jej kształty i niezwykłych znajduje mścicieli. Jeśli nie znalazła się żadna nowa Marusia Spiridonowa, słynna działaczka eserowska, wykonawczyni zamachów na carskich dygnitarzy, długo później więziona w Rosji Sowieckiej, aby wpakować na dworcu kulę w łeb młodemu Tuchaczewskiemu, gdy wracał jako triumfator po zdławieniu powstania tambowskich chłopów, to dokonał tego niedouczony gruziński seminarzysta po 16 latach. Jeśli z orzeczenia kobiet i dzieci rozstrzelanych na Krymie wiosną 21 roku, co opisał poeta Maksymilian Wołoszyn, nie zdołały przebić serca Belikuna, to dokonał tego jego gruziński towarzysz z trzeciej międzynarodówki. Peters, Łacis, Berzin, Agranow, Prokofiew, Balicki, Artuzow, Czudnowski, Dybenko, Uborewicz, Bubnow, Afafuzo, Auksnis, Arenstam, Geker, Gitis, Jegorow, Żłoba, Kroftiuch, Kork, Kutiakow, Primakow, Putna, Jurij Sablin, Feldman, Eidemann, Unschlicht, Jenukidze, Niewski, Stiekłow, Łomow, Kaktyń, Kosior, Rudzutak, Gikalo, Gołodiet, Szlichter, Beloborodow, Piatakow i Zinowiew. Wszyscy oni zostali zgładzeni z rozkazu małego, rudego rzeźnika. My zaś długo i cierpliwie musielibyśmy szukać tego wszystkiego, do czego zdążyli oni przyłożyć rękę i pióro 15 i 20 lat przed swoim końcem. Walczyć? Walki nikt z nich nie próbował. Odpowie mi ktoś, że trudno było toczyć walkę w celach jeżowskich więzień. Czemu jednak nie podjęli oni walki choćby w przeddzień aresztowania? Czy naprawdę nie widzieli, dokąd to wszystko zmierza? A więc modlili się tylko o jedno, żeby burza ich ominęła. Dlaczego Ordżonikidze zabił się małodusznie? A jeśli to jego zabili, dlaczego czekał bezczynnie? Dlaczego nie próbowała walki wierna towarzyszka życia Lenina Krupska? Dlaczego ani razu nie zabrała głosu publicznie, by zdemaskować Stalina, jak to zrobił stary robotnik w rostowskich warsztatach imienia Lenina w 1932 roku? Czy tak bardzo drżała o swoje starcze życie? A czemu członkowie pierwszego Iwano Wazniesińskiego Sowietu Deputatów z 1905 roku, a Palikin Spiridonow, czemuż to wszystko teraz podpisywali? Czemu sami obrzucili się błotem? Czemu przewodniczący tegoż Sowdepu Szubin własnoręcznie podpisał oświadczenie, iż żadnego Sowdepu w 1905 roku w ogóle w Iwanowie Wazniesieńsku nie było? Jak można było tak opluć całą swoją przeszłość? Sami ci prawomyślni, wspominając dzisiaj rok 37, jęczą, że niesprawiedliwość, że potworność, a nikt z nich nie zająknie się o możliwościach walki, które były praktycznie w ich zasięgu, ale przez nikogo z nich nie zostały wykorzystane. Tego już nigdy nikomu nie wyjaśnią.